chwilą będą grać. Czekamy. Mam nadzieję, że to robimy. Każdego dnia, kiedy się budzimy, już nie możemy się doczekać, kiedy wierzymy słowo, kiedy Jezus zacznie do nas przemawiać, kiedy Jego słowo zacznie przenikać nas, mówić do nas. Bo to jest niezwykłe, co Jezus mówi w swoim słowie. Jezus odkrywa przed nami tajemnicę Królestwa swojego. Mówi o jego wielkości, o tym, jak ono jest cenne. Ale wiecie, kiedy czytamy te Ewangelie, kiedy po prostu otwieramy słowo, to widzimy, że ono zawiera też takie zwykłe historie, zwykłe i niezwykłe historie ludzi, którzy na swojej drodze spotkali Jezusa. Na pewno te historie nie są tylko po to, żebyśmy je przeczytali i powiedzieli, ale fajne świadectwo, ale fajna sprawa, fajna rzecz się wydarzyła. Ale może to też jest pozytywne, może to też jest fajne. To tak się wiara rośnie, prawda? Widzimy, że Jezus coś uczyni dla kogoś i wtedy wydaje nam się, że nam też tak może uczynić. Ale, amen, ale to nie tylko po to są te historie. Te historie są po to też, żebyśmy zobaczyli to, kim rzeczywiście jest Mesjasz. Kim rzeczywiście jest Jezus. Kim jest On dla nas. Aby poprzez te historie, abyśmy mogli zbliżyć się do Niego. Abyśmy mogli Go doświadczyć w swoim życiu. Bo te spotkania to są niezwykłe spotkania. To są spotkania, w których Jezus przemienia ludzkie życie. Dlatego też, moi drodzy, dzisiaj zabieram Was do Ewangelii Jana, 5 rozdziału i chciałbym, abyśmy wspólnie rozważyli sobie pewną historię, na którą zwrócił uwagę apostoł Jan, pisząc swoje Ewangelie. Bo chcę Wam jedną rzecz uświadomić, że te 2 lata działalności Jezusa Chrystusa zawierały wiele historii. I nie wszystkie zostały spisane. Zresztą jest mowa o tym na końcu Ewangelii, że gdyby chcieć spisać się, to by świat nie pomieścił wszystkich ksiąg. Ale te są spisane, tam posługiwać się. Że abyście uwierzyli, że ten jest Synem Bożym. Aby to wystarczy. Zobaczcie, Jan wybiera te pewne historie, aby nam coś pokazać. I właśnie on zabrał tą historię, która jest zapisana właśnie w Ewangelii Jana od 1 wersetu. Przeczytajmy sobie, to jest taki dłuższy fragment, ale musimy go przeczytać, dlatego żebyśmy spróbowali zrozumieć, co Jezus dzisiaj chce do nas powiedzieć. Ewangeliana, ten rozdział, 1 werset. Potem było święto żydowskie, Jezus udał się do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 gantów. Leżało w nich mnóstwo niedołężnych, ślepych, chromych i wychudłych, którzy czekali na poruszenie wody. Anioł bowiem co pewien czas wstępował do sadzawki i poruszał wodę. A kto pierwszy szedł po poruszeniu wody, stawał się zdrowym, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który przez 38 lat był złożony chorobą. Gdy Jezus zobaczył go leżącego i poznał, że dłuższy czas choruje, zapytał, czy chcesz być zdrowy? Chory mu odpowiedział, Panie, nie mam człowieka, który wniósłby mnie do sadzawki, gdy woda się zostaje poruszona. Lecz gdy ja idę, inny wchodzi przede mną. Jezus mu powiedział, wstań, weź swoje posłanie i chodź. I natychmiast człowiek ten odzyskał zdrowie, wziął swoje posłanie i chodził. Tego dnia był szabat. Wtedy Żydzi powiedzieli do uzdrowionego, jest szabat, nie wolno ci nosić posłania. On powiedział im, ten, który mnie uzdrowił, powiedział do mnie, weź swoje posłanie i chodź. I pytali go, który człowiek ci powiedział, weź swoje posłanie i chodź. A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus odszedł, ponieważ mnóstwo ludzi było na tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i powiedział do niego, oto uzdrowiałeś, nie bierz więcej, aby nie przydarzyło ci się coś gorszego. Wtedy człowiek ten odszedł i powiedział Żydom, że to Jezus był uzdrowiony. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa i szukali sposobności, aby go zabić, bo uczynił to w szabat. A Jezus im powiedział, mój ojciec działa, aż dotąd ja działam. Dlatego Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko o szabat, ale mówi, że Bóg jest jego ojcem, czyniąc się równy Bogu. Czytając w ogóle tę historię, przyznacie, że ona jest niezwykła. Jest rzeczywiście niezwykła. Mamy takie historie w Biblii, w których Jezus spotyka człowieka, uzdrawia, zmienia jego życie, są rzeczywiście niezwykłe. Dlatego z tego powodu warto się zatrzymać troszeczkę nad tą historią i przyjrzeć się temu, co rzeczywiście się wydarzyło tam, przy tej sadzawce Betesda. Żeby to bardziej zobaczyć, musimy troszeczkę poświęcić czasu na pewne tło. Że wybaczcie, ale musimy pewne rzeczy sobie powiedzieć. W ogóle fragment rozpoczyna się zdaniem, które Jan zapisał w pierwszym wersecie. Potem było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. Wcześniej czytamy, że Jezus przebywał w Galilei, a dokładnie w Kanie Galilejskiej, gdzie, pamiętacie, Jezus uzdrawia dworzanina królewskiego. Potem, po tych wydarzeniach, apostoł Jan pisze, że zaraz potem było święto żydowskie. Czyli jak to Żydzi czytają, interpretują judejskie święto. Według Księgi Kapłańskiej, czyli trzeciej Księgi Mojżeszowej, jeśli sobie otworzymy, w 23 rozdziale jest mowa o 8 świętach. Wśród tych świąt, 8 świąt, dużo tych świąt, mamy podobnie, prawda? W naszej misji takie w Polsce. Żydzi podobno, na pewno mają mniej urlopu niż my, bo oni 6 dni pracują, a nie tak jak my. Znaczy, gdy wolny, tak to jest pozorne, bo oni bardzo często świętują. Gdzie mają cały tydzień wolnego, na przykład. Wracając. Było tych 8 świąt, które w Księgach Kapłańskich mówi, a wśród tych 8 świąt były 3 święta, które obowiązkowo każdy mężczyzna musiał udać się do Jerozolimy, czyli nie mógł spędzać tych świąt czy świętować w swoim miejscu zamieszkania, tylko musiał spakować się i udać się do Jerozolimy. To święto było nazwane przez Żydów Święto Stopy. Te 3 święta, potocznie się mówiło, jest Święto Stopy. Dlaczego? Dlatego, że przez stopy trzeba było udać się do Jerozolimy. Gdy się mówiło o święcie stopy, to znaczyło, że były to które z 3 świąt. Jakie to były święta? Były to święto Trzaśników, czyli Pascha. Obowiązkowo wtedy w Jerozolimie, nigdzie indziej, więc pełna Jerozolima ludzi pielgrzymów. Drugie święto to jest święto namiotów, mówiliśmy o tym święcie. I święto Szabot, czyli święto Pięćdziesiątnicy. To 3 święta obowiązkowo w Jerozolimie. Kiedy uczniowie byli w Jerozolimie zgromadzeni, pamiętacie, co się stało w dniu 50. Wstąpienie do na świętego. Więc mamy to święto, święto stopy, gdybyśmy powiedzieli, że to jest święto pielgrzyma w naszym języku. Po prostu trzeba się ruszyć z miejsca i udać do Jerozolimy. Jan nie pisze, jakie to było święto. Nie wymienia których z tych 3. Widocznie nie było to może tak istotne w tym momencie, ale na pewno było to jedno z tych 3 świąt. Mówi, że Jezus opuszcza Galileę i udaje się w to święto, żydowskie święto, judejskie święto do Jerozolimy. Święto stopy. Tak potocznie oczywiście, tak mówi. Pierwsze, co ja tam komunikuję, to, że Jezus wypełnia Torę, wypełnia prawo, czyli zgodnie z przepisami prawa, każdy mężczyzna miał obowiązek opuścić miejsce zamieszkania i udać się na święto do Jerozolimy. Jezus to czynił. I Jan o tym pisze. Zresztą nie tylko ten fragment podkreśla, że Jezus wypełnia prawo, wypełnia Torę, ale wiele innych fragmentów. Oczywiście nie będziemy ich wszystkich analizować, bo by nam zabrakło czasu. Natomiast gdyby Jezus nie wypełniał prawa, nie byłby Mesjaszem. Nie mógłby spełnić kryteriów mesjańskich. Dlatego, że podstawową rzeczą jest to, że Mesjasz w doskonały sposób, ale absolutnie w doskonały sposób wypełnia prawo. Od A do Z. Nie uchybi w niczym. Na marginesie ciekawostką jest, na którą ja sam zwróciłem uwagę, jest to, że apostoł Paweł jako Hebrajczyk, z Hebrajczyków, również obchodził te święto. W 20 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich czytamy w 16 wersecie, gdyż Paweł postanowił ominąć Efes, to znaczy ważną sprawę w Efezie, żeby nie spędzić czasu w Azji, spieszył się bowiem, aby jeśli to możliwe, być na dzień pięćdziesiątnicy w Jerozolimie. Zobaczcie. Dla niego ważne było, bo tam miał się spotkać ze starszymi zboru w Efezie, więc nie spotkał się z nimi, wezwał ich do Miletu, mówi, bo ja nie mam czasu z wami tam jeszcze podróżować. Milet, co prawda, od Efezu nie jest tak oddalony, ale myślę, że z dzień podróży lekko trzeba było poświęcić. Paweł nie traci czasu, wzywa starszych Efezu do Miletu, z nimi tam rozmawia i szybciutko idzie do Jerozolimy na święto Szawot, czyli pięćdziesiątnicy. Paweł, kiedy staje później przed Feliksem, czyli zdaje sprawę, wspomina ten moment przybycia do Jerozolimy i mówi takie słowa. 24:11 Dzieje Apostolskie. Możesz sprawdzić, że nie upłynęło więcej niż 12 dni, odkąd przybyłem do Jerozolimy, aby wielbić Boga. To był dla każdego Żyda celem wielbić Boga, wielbić Pana w te święto. Paweł daje jakby cel jego przybycia do Jerozolimy. Nie na pogaduchy, nie coś tam, tylko że to jest jego cel, aby oddać chwałę prawdziwemu Bogu. Ale wracając do naszej historii. Apostoł Jan następnie daje właściwą taką informację, że Jezus wypełnia prawo w sposób doskonały. Więc czytamy, że Jezus przybywa na święto do Jerozolimy, ale w drugim wersecie czytamy, że w Jerozolimie przy owczej bramie jest sadzawka zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 galon. Spójrzmy teraz na te wersy, które również tworzy nam pewne tło tej całej historii. Możemy wyświetlić ten werset? Kiedy czytamy ten werset, to wyobrażamy sobie jakąś sadzawkę, jakąś bramę nazwaną owczą, no i tam mnóstwo chorych. No i takie tło nam się jakby maluje przed naszymi oczami. W Nowej Biblii Gdańskiej, z przykładu, który dosyć często czytam, słowo brama jest napisana kursywą, czyli jakąś czcionką. Z jakiego powodu? Z tego powodu, że to słowo zostało przez tłumaczy dopisane do tekstu. Czyli nie wiedziano, co z tym zrobić, jak przetłumaczyć prawidłowo ten werset. W związku z tym napisano kursywą brama, bo stwierdzono, że pewnie to chodzi o bramę, w której wprowadzano owce i pędzono je na tak, do sprzedaży czy tam do czegoś. No i taka tradycja powstała, że właściwie nie wiem, jeżeli ktoś używa system operacyjny Windows, to w Windowsie jest takie coś jak schowek. Czyli jeżeli coś ktoś napisze to z błędem, zrobimy, skopiujemy to do schowka i później wklejamy w różne dokumenty, to nam się pobiera ileś tam razy, ile chcemy, nawet i 1000 razy, z tym błędem. I tu jest podobnie. Jest podobna historia. Zrodziła się pewna tradycja, że to było brama, że to było jakieś miejsce, w którym pędzono owce i tak już jest. Jednak dzisiaj wielu teologów jest zgodnych, że w tekście oryginalnym, w tekście greckim, nie ma żadnej mowy o żadnej bramie. Tam nie ma bramy. Sprawdziłem to osobiście, nie występuje tam słowo bramy. A tekst brzmi dosłownie, a jest w Jerozolimie przy owcach sadzawka zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 bramy. To jest oryginalny tekst, który został zapisany. Natomiast ciężko to ustawić, prawda? Przy jakich owcach? Co za owce? No właśnie, gdy przeczytamy cały kontekst i zrozumiemy, że to było święto stopy, święto Szawot, w którym każdy Żyd, każdy mężczyzna ma obowiązek przyjść do Jerozolimy, to jest pierwsza rzecz, świętować. Druga rzecz, złożyć Bogu ofiarę, bo nie można było stanąć w Jerozolimie świątyni z pustymi rękoma. Więc trzeba było nabyć ofiarę i złożyć ją jedynemu prawdziwemu Bogu. Żaden pielgrzym nie ciągnął ze sobą zwierzęcia 50 czy 100 kilometrów. Albo i lepiej. Chyba, że na barana. Jak to mówię. Barana na barana. Bo gdyby ciągnął przez tyle kilometrów, to ja nie wiem, czy po takiej wędrówce takie zwierzę było bez skazy, bez mazy i bez żadnego uszczerbku. Czy takiego zwierzęcia chciałby ktoś ubrudnego jeszcze w dodatku złożyć na ofiarę. Ja nie wiem, czy taki baranek by w ogóle przeżył podróż. A to by było tak, podróż. Naprawdę to była podróż, która nie odbywa się w takich warunkach komfortowych, tak jak sobie myślimy, piękne chodniki, drogi, kostka ułożona. Tylko to były naprawdę trudne warunki podróży. W Jerozolimie w pobliżu świątyni było takie miejsce, gdzie na ofiarę można było nabyć baranka, jak wiem. I te miejsce jest udowodnione historycznie, że były to owce. Owce, gdzie wybierałeś swojego najukochańszego baranka wśród tych bez skazy, bez zmazy, najpiękniejszych. Jeszcze w dodatku miały gwarancję kapłana, że to jest zwierzę bez żadnej skazy i mogły sobie wybrać i złożyć na ofiarę. Było więc to miejsce, gdzie sprzedawano zwierzęta, te same najlepsze sztuki. I zobaczcie, pielgrzymi, którzy podróżują, przychodzą do Jerozolimy, gdzie się najpierw udają. Miejsce, które właśnie nabywa się swojego baranka, swoje zwierzę na ofiarę. A Jezus idzie w to miejsce, ale nie wybiera baranka, ale zwraca uwagę na człowieka chorobowego cierpiącego od 38 lat, grzesznego. Można powiedzieć takiego, który ma same wady, nie nadaje się, aby go stawić w świątyni przed Panem. Nie nadający się do niczego. Czytamy, że była tam sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, no dokładnie Bet-Haset, czyli to słowo Bet, czyli dom. I haset to jest łaska po hebrajsku. Czyli gdybyśmy tak słownikowo chcieli przetłumaczyć, to jest dom łaski, dom miłosierdzia. Taki jest słownikowo. Wokół tej sadzawki było 5 gałków, gdzie mogli gromadzić się ludzie. Czytamy, że leżało w nich mnóstwo niedołężnych, ślepych, chorych, wychudłych, znaczy wyschniętych, czyli mogli mieć pewne organy wyschnięte. Wiecie, same defekty, można powiedzieć. Ci ludzie czekali na poruszenie wody. Czwarty werset mówi, anioł bowiem co pewien czas stępował do sadzawki, poruszał wody, a kto pierwszy wszedł po poruszenie wody, stawał się zdrowym na jakąkolwiek chorobę. Chory mógł być uzdrowiony. Można sobie wyobrazić tą samą sytuację. Jeśli mamy wyobrazić. Wokół ludzie potrzebujący, czekający na poruszenie wody, było to miejsce, które według tekstu, który Jan pisze, było to miejsce, w którym anioł Pana działał. Ale tylko ten, który pierwszy wszedł do wody, mógł być uzdrowiony w momencie, kiedy ta woda się poruszyła. Więc byli tam ludzie, którzy oczekiwali na ten moment. Nie wiem, może się ktoś zawarszył tam, ten wyprzedził. Nie wiem, jak to było organizacyjnie. Ale rzeczywiście jedna osoba tylko mogła być uzdrowiona. Było dużo chęci. Jakie oni mogli mieć oczekiwania? Musimy tak sobie zadać pytanie. Co oni oczekiwali? Co oni chcieli? Oczekiwali na to, że ich życie zostanie przywrócone do normalności. Zostanie odbudowane. Że stanie się tym nowym życiem. Ale nie tylko. Możemy popatrzeć w kontekście takiego uzdrowienia fizycznego. Musimy być świadomi, że chorzy w tamtych czasach byli wykluczeni społecznie. Czyli coś działo się w ich psychice. Byli wykluczeni z życia religijnego, więc nie mogli pójść normalnie do świątyni. Nie mogli cieszyć się w te święto, jak inni. Nie mogli wielbić Boga, nie mogli kupić ofiary i pójść złożyć na ofiarę Panu. Czego oni oczekiwali? Aż poruszy się woda, aż anioł stąpi i ten pierwszy, który wejdzie, doświadczy Bożej obrony, doświadczy czegoś niezwykłego. Nie tylko fizycznie, ale tej odnowy takiej, można powiedzieć, relacji z Panem, relacji z Bogiem. No oczywiście problem, że tylko ta jedna osoba mogła tego doświadczyć i musiała czekać na kolejne takie wydarzenie. Jezus zwraca uwagę na człowieka, który od 38 lat był złożony chorobą. 38 lat chorowania. Nadziei, że moje życie się coś zmieni i czekam na to uzdrowienie, czekam aż coś się w moim życiu zmieni. Jest ta okazja, bo na swoje oczy nie mogę zobaczyć, jak inni doświadczają tego. Jezus, czytamy, gdy zobaczył leżącego i poznał, że już dłuższy czas choruje. Ciekawe, jak zastanawiam się, po jakim kątem poznać. Bo czy to było aż tak fizycznie widać, bo Jezus oczywiście mógł widzieć takimi duchowymi oczami. Ale rzeczywiście mogło być tak, że te życie człowieka, te piętno choroby i jego chorowanie było widocznie znane. Zadaję mu pytanie dziwne. Chcesz być zdrowy? Człowiek ten choruje 38 lat. Złożony chorobą. Oczekuje na uzdrowienie. A Jezus mu pyta, czy chcesz być zdrowy. Więc chory odpowiada: Panie, nie mam człowieka, który wniósłby mnie do sadzawki, gdy woda zostaje poruszona. To oznacza dodatkowo, że ten człowiek albo nie miał bliskich, albo nie miał przyjaciół, nie miał ludzi wokół, którzy by współczuli mu, którzy by pomogli, którzy by wnieśli go szybko do tej sadzawki, którzy by go użyli. Mówi, lecz gdy ja idę, inny wchodzi przede mną. Zobaczcie jedną rzecz. Niezwykłe jest to, że człowiek ten nie wycofuje się. Pomimo cierpienia, pomimo prób nieraz, ja idę i ciągle ktoś mnie przed. Nie wycofuje się, czeka na swoją kolejkę, czeka na to, że może tym razem Bóg się nade mną zlituje. Może tym razem ja wejdę pierwszy. Ale ciągle mu się to nie udaje. Więc Jezus pyta, czy chcesz być zdrowy. Wiecie, to nie jest tylko tego typu pytanie, takie grzesznościowe, czy chcesz być zdrowy. Jak my to rozumiemy. Ale w tym pytaniu się jeszcze kryje to, że czy nadal czekasz na Boże poprzednie? Czy nadal czekasz, pomimo twojego cierpienia dłuższego czasu, czy nadal czekasz, a coś się zmieni w swoim życiu? Nie słyszymy, że ten człowiek się zdenerwował, bo za te pytanie. Ale on ma swój punkt widzenia, ten człowiek. On ma swój cel. On czeka na te poruszenie wody. Jego uwaga jest skupiona na tej wodzie. Że w taki sposób, a nie inny, Bóg chce mu zrobić. Bóg pokaże mu w ten sposób miłosierdzie, ale nie ma nikogo, który by mu tym pomógł. Dlaczego ten człowiek nie podda się niezrozumieniu? Chrony ma przegraną pozycję. Od razu na starcie, bo widzi, że ciągle ktoś go wyprzedza. Czyli niełatwiej było się po prostu poddać i zrezygnować. Co robi Jezus? Mówi do tego człowieka: wstań, weź swoje posłanie i chodź. Niesamowite. Wstań, weź swoje posłanie i chodź. I natychmiast człowiek ten wstał, odzyskał zdrowie, wziął swoje posłanie i chodził. A tego dnia dusza. Ciekawa informacja. Wstań, weź swoje posłanie. Może nie wiem, czy tam użyjemy, to można tłumaczyć. I chodź. Apostoł Jan podkreśla, że wtedy dusza. Co czytamy dalej? 10. Wtedy Żydzi powiedzieli do uzdrowionego: jest szabat, nie wolno ci nosić posłania. Odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, powiedział do mnie: weź swoje posłanie, chodź. Zobaczcie, że tutaj jest ta informacja o tym, że Jezus coś powiedział temu człowiekowi, że go zrobił. Wziął swoje posłanie i chodź. Powstaje pytanie, czemu Jezus uczynił to akurat w szabat, czemu uzdrowił człowieka i kazał mu wziąć swoje posłanie i chodzić. Zresztą, kiedy czytamy Nowy Testament, to widzimy wyraźnie, że wielokrotnie, kiedy jest mowa o uzdrowieniu, no nie wiem, czy prawie nie w każdym przypadku, albo w większości, jest podkreślone, a wtedy był szabat. A właśnie wtedy był szabat. Dlaczego tak jest? Dlaczego ewangeliści podkreślają ten fakt? Nie zastanawialiście się nad tym? Dlaczego akurat w szabat? 6 dni jest. Innych. Mogli wybrać inny dzień i zapisać w Ewangelii. A za każdym razem prawie ja czytam, że był szabat. Co Jezus chce przez to powiedzieć? Na samym początku tej całej historii czytamy, że Jezus właśnie udał się na święto do Jerozolimy. To podkreśla, że Jezus wypełnia prawo. Czyli generalnie szabat nie mógł być osobą, która łamie szabat. To było niemożliwe. Więc o co chodzi? Czyżby jednak Jezus łamał prawo, dlatego że był Synem Bożym i wolno mu było to robić? Czy może czynił to, aby pokazać właściwe zrozumienie? Na pewno wiemy, że z tego powodu chcieli Jezusa zabić i według nich Jezus łamał prawo. Według Żydów, czytamy, Jezus łamał prawo. Dlatego się wściekli. W 16 wersecie czytamy, Żydzi prześladowali Jezusa i szukali sposobności, aby go zabić, bo czynił to w szabat. Za to chcieli. Mamy wyraźnie napisane. Moi drodzy, w tym całym fragmencie wyraźnie widać, że według Jezusa ci przywódcy religijni ani nie rozumieli szabatu, nie rozumieli, o co w nim chodzi, ani nie rozumieli tego, co właściwie się teraz dzieje. Co Jezus komunikuje im poprzez tą sytuację. Bo wcale nie jest żaden przypadek, że Jezus uzdrawia człowieka w szabat i każe mu wziąć swoje łoże i iść. W Starym Testamencie możemy przeczytać, że Bóg zabranił pracować w szabat oraz wykonywać niektórych czynności właśnie w szabat. Jedną z tych czynności było wynoszenie jakichkolwiek ciężarów i wynoszenie przez bramy miasta oraz wynoszenie z domu, któregokolwiek. W Księdze Jeremiasza czytamy, że Bóg wzywając Izraela do pokuty, mówi przez Jeremiasza takie słowa. Przeczytam o tym 17 rozdziale Księgi Jeremiasza, w 1 wersecie. Tak mówi Pan. Strzeżcie pilnie waszych dusz, nie noście żadnego ciężaru w dzień szabatu, ani nie noście tego przez bramę Jerozolimy. Nie wynoście ciężaru z waszych domów w dzień szabatu, ani nie wykonujcie żadnej pracy, ale święćcie dzień szabatu, jak nakazałem waszym ojcom. Oni jednak nie usłuchali, ani nie napełnili swojego ucha, lecz zatwardzili swój prawo, aby nie słuchać, nie przyjąć pouczenia. Pytanie, czy Jezus nakazuje temu człowiekowi o naszą naczynię? Dlaczego Izraelici nie mieli nosić ciężarów w dzień szabatu, nie wynosić niczego przez bramy, wynosić lub z domu, wynosić? Jaki był cel tego? Przez bramy, moi drodzy, odbywały się handel. Odbywał się handel. Wynoszenie było związane z handlowaniem, czyli inaczej z biznesem. Bóg mówi, że nie będziesz wykonywał żadnej pracy, to był cel. Nie będziesz robił interesów w tym dzień. Wynosi przez bramę, z domu swoje towary, tak? Sprzedawał, później z powrotem. Wszystko miało na celu taki kontekst do tego. Nie taki, że ja coś, nie wiem, długopis wyniosę z domu i już jest problem, tak? Zapomniałem. W ogóle Bóg mówi, że nie będziesz załatwiał żadnych interesów w tym dzień, żadnych biznesów, żadnej pracy wykonywał. To był cel. To miał być czas, w którym człowiek spotyka się z żywym Bogiem. Skupia się na nim. Ma z nim relacje. W ogóle słowo szabat jest związane z słowem takim hebrajskim szawet, który oznacza zamieszkiwać, przebywać. Więc to miał być czas radości. Czas, kiedy jego lud, kiedy ty i ja, kiedy człowiek przebywa w społeczności ze swoim stwórcą. Miał być to czas relacji. Czas błogosławiony. Dzień, w którym Bóg działa. W którym Bóg działa dla człowieka. Który, tak można powiedzieć, skierowuje swoją twarz w stronę człowieka. Ukończył dzieło przez 6 dni i teraz jest skierowany na człowieka, skierowany na to, żeby w jego stronę patrzeć, żeby jemu usłużyć. Dlatego człowiek ma zostawić wszystko i właśnie mieć ten czas błogosławiony. Czas, kiedy jest skierowany na Pana, a Pan jest skierowany na człowieka. Jednak powstał problem. Pojawiło się mnóstwo pytań. Co jeśli w szabat muszę wyjść z domu i udać się w inne miejsce w jakiejś sprawie? Na przykład, aby odebrać poród, zgasić pożar, na to czyjeś życie, muszę wziąć coś ze sobą. To jest załatwienie jakiejś sprawy, czy nie? Kiedy mnie ktoś zobaczy, z rabiną na przykład. Ja na wiadra wody biegnę, jest dzień szabatu, tam się pali. I co wtedy mam zrobić? Gasić czy nie gasić? Łamię szabat czy nie łamię szabat? Bo nie ma precyzji, nie ma sprecyzowanej tej sytuacji. No właśnie. Rabini żydowscy te wszystkie przypadki zinterpretowali i ustanowili, że dzień szabatu tam dali wiele przepisów co do tego, jak robić, jak podchodzić do pewnej sytuacji. Wierzcie mi, że tego trochę jest. Na przykład, możesz iść odebrać część poród, możesz gasić kola, pod warunkiem, że nie przebędziesz od swojego domu więcej niż 2000 łodzi. W każdym kierunku. Przekroczysz to, łamiesz szabat. Więc tych przepisów jest bardzo dużo, każdy przypadek, bo ludzie zaczęli pytać, a co z tym, a jak z tym? A co właśnie, kiedy wyzdrowieję, jestem gdzieś pod bramą i muszę zabrać swoje posłanie, bo zostałem uzdrowiony. Mam zostawić to posłanie, czy leżeć do skończenia szabatu? Więc o co chodzi? Nie wolno ci niczego nosić. Właśnie oni ustanowili, że nie możesz żadnych przedmiotów nosić. W ogóle. Nie możesz z domu wynieść niczego. W domu możesz nosić, nawet wiatr. Obrębie swojego domu. Będzie wykonał obraz, ale coś przesunąć sobie zrobić. Chociaż Żydzi dzisiaj poszli już w takim kierunku, że zapalają piątek światło i gaszą sobotę wieczorem. Bo nawet tego im nie wolno robić. Albo włączają kuchenkę, bo włączysz wolność. Jak kiedy się zaczyna szabat, już nie wyłączysz kuchenki. Więc musisz ją palić, chyba że zaprosisz poganina do domu, który ci wszystko będzie usługiwał. Jego nie obowiązuje szabat, więc tak, że ci też obchodzą te przepisy. Te zasady nie są zapisane w prawie Mojżeszowym. To jest tak zwana nauka starszych, którzy interpretowali Torę i nazwali je uczynkami zakonu. To są uczynki zakonu. Wymagali, aby ludzie je przestrzegali na równi z Torą, na równi z prawem. Dla nich to było łamanie przepisów, prawa, bo one tak samo były ważne. Bo oni, rabini, starsi Izraela, oni mieli właściwą interpretację. Właściwą interpretację Tory. Tylko oni wiedzieli, jak to zinterpretować. I chcieli, żeby wszyscy się temu poddawali. Zobaczcie, że Jezus sprzeciwiał się temu. Sprzeciwiał się temu. Mateusza w 15 rozdziale, w 7 wersecie czytamy takie słowa. Obłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz. Lud ten przybliża się do mnie swymi ustami i czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie. Lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są przykazaniami jakimi? Ludzkimi. Co to są za nauki ludzkie? Kiedy zobaczymy trochę wcześniej kontekst, o czym Jezus mówi, że nie wypełniacie zakonu, a wprowadzacie własne uczynki zakonu. Zobaczmy. Trochę wcześniej. 3 Mateusza 15:3, czyli parę wersetów wyżej. A on odpowiedział im, czemu i wy postępujecie wbrew przekazaniu Bożemu dla waszej tradycji? Bóg bowiem nakazał czci swego ojca i matkę, to było w Torze. Oraz to zło rzeczy ojcu albo matce nie poniesie śmierć. Ale wy mówicie w swojej nauce, Jezus mówi, kto by powiedział ojcu albo matce, to co powinieneś otrzymać ode mnie, jako pomoc, jest darem ofiarnym. I nie uczyniby uczciłyby swego ojca ani matki, będzie bez winy. Przepraszam, coś tu przekręciłem. Nie uczciłby swego ojca ani matki, będzie bez winy. I tak jakby oni powiedzieli, że to bez problemu. Złóż to na ofiarę. Jesteś zwolniony z tego, żeby przestrzegać, żeby właśnie pomóc ojcu i matce. To, co mówi prawo. I tak Jezus mówi, i tak unieważniliście przykazania Boże przez waszą tradycję. Tradycje starszych, tradycje właśnie, która interpretowała, jak postępować, i oni byli przewinali w wielu miejscach. Więc ta nauka ludzka nie jest greską szkołą filozoficzną, jak sobie możemy myśleć, ale jest nauką starszych, którzy interpretowali Torę. Mówili, że to jest właściwa interpretacja, masz tak postępować, inaczej wypadasz. Ale niestety mijali się Bożym zamysłem. Podobnie jest z szabatem. został tak zinterpretowany przez starszych Izraela, że ludzie zamiast cieszyć się z tego dnia, doświadczać wolności, że zostałem uwolniony, że zostałem uzdrowiony, to tylko myśleli o tym, jak ominąć ten dzień. Jak zrobić, żeby przetrwać ten dzień. Modlili się, żeby tylko mnie poród nie spotkał w ten dzień. Żeby tylko pożar mi się nie zdarzył w ten dzień. To była udręka, to był dzień udręki, nie dzień odpoczynku, nie dzień społeczności, nie dzień, kiedy Bóg działał. Ale Jezus myśli o 180 stopni inaczej. Uzdrawia całkowicie człowieka właśnie w szabat, i to ja mu podkreślam, i mówi mu: weź swoje łoże i chodź na świadectwo. Bóg działa w szabat. W ten dzień Pan działa. Żydzi powiedzieli do uzdrowionego: jest szabat, nie wolno ci nosić posłania. Odpowiedział ten, który nie uzdrowił, powiedział do mnie: weź swoje posłanie i chodź. Żydzi powiedzieli, że nie wolno tobie chodzić z tym posłaniem w szabat. I tu jest problem, że nie widzieli cudu, który się dokonał na człowieku, ale widzieli to, że nie można chodzić z łożem. Nieważne jest, że człowiek 38 lat jest chory i on to wyzdrowiał. To jest nieistotne. Ważne, że jest szabat. Więc szabat nie jest dla człowieka, ale człowiek jest dla szabatu. Nieważny jest człowiek. On się nie liczy. Ważny jest przepis. Ja bym napisał, że to Żydzi powiedzieli do uzdrowionego: nie wolno ci chodzić z łożem, bo jest szabat. Co to za Żydzi? Ważne, abyśmy widzieli. Przecież wszyscy byli dobrze czytali. Jak Jezus był Żydem. Taką prawdę mam. Uzdrowiony był Żydem. Wszyscy tam w Jerozolimie, w większości oczywiście, byli Żydami. Mówiąc o Żydach, to nie chodzi o tych, którzy są potomkami Jakuba. Nie są urodzeni z krwi i kości synowie Jakuba. Tylko chodzi o to, że o tych, którzy podążają za tokiem myślenia rabinów żydowskich, tą żydowską szkołę myślenia mają w sobie, czyli tą tradycję, te uczynki zakonu, to wszystko przestrzegają. Ich to bolało. I oni właśnie mieli z tym problem. Byli zainteresowani tylko tym, że ktoś łamie ich tradycję, ich interpretację dała. Nie wolno to nic nosić. Ale nie byli zainteresowani tym, że Bóg właśnie w szabat działa. Że coś się wydarzyło, żeby się temu przyjrzeć. Że ktoś chce im coś powiedzieć przez tę sytuację. Oni powinni zadać pytanie, co się tam naprawdę wydarzyło. Co tu się wydarzyło? Człowiek ten powinien powiedzieć: byłem sparaliżowany. Byłem sparaliżowany. Pytanie: chory, 38 lat cierpienia. A oto jest dzień szabatu i wyzdrowiałem. Czy wam to coś nie mówi? Dokonał się cud. Ale oni pominęli fakt, że Jezus ten dzień działa. Pominęli fakt, że gdyby przyjrzeli się tej sytuacji, to by zauważyli, że ta sytuacja mówi o tym, że przyszedł Jezus. Że przyszedł ktoś ważny. Że przyszedł Jezus. Że Bóg nawiedził swój lud. Zajęcz, kiedy zapowiadał czasy mesjańskie, to między innymi mówił o tym, że chromy podskoczy jak jeleń. Mówił też, że język niemych będzie śpiewać. Izajasza 35:1, przeczytajmy sobie. Będzie się weselić z tego pustkowie i spieczona ziemia. Pustynia rozraduje się i zakwitnie jak róża. Bujnie zakwitnie i rozweseli się w radości wśród okrzyków. Chwała Libanu będzie jej dana, ozdoba Karmelu i Szalonu. Ujrzą chwałę Pana i wspaniałość naszego Boga. Wzmocnijcie on słabe ręce i posilcie on małe kolana. Mówcie do zatrwożonych sercu: bądźcie mocni, nie bójcie się, oto wasz Bóg przyjdzie z pomstą, z odpłatą przyjdzie sam Bóg i zbawi was. Wtedy otworzą się oczy ślepych i otworzą się uszy głuchych. Wtedy chromy podskoczy jak jeleń, język niemych będzie śpiewać. Wytrysnął bowiem wody na pustkowiu i potoki na pustyni. To są zapowiedzi dni mesjańskich. Jeśli widzisz, co się dzieje, widzisz, że chromy leży 38 lat, nagle wstaje, to czy tobie coś nie powinno to powiedzieć? Nie powinieneś się tym zainteresować, znając Torę, znając zapowiedzi Mesjasza? Ale oni nie chcieli tego widzieć. Oni tylko chcieli widzieć, że ktoś łamie ich tradycję. Kolejna rzecz. Dziwne, że ci ludzie nie byli zainteresowani Izraelem. Tradycja żydowska mówi to, że w dzień szabatu modli się o chorego. I jest taka modlitwa, że Boże uzdrów nas nawet w ten dzień szabatu. Ten dzień szabatu uzdrów nas. O czym to ta modlitwa mówi? O tym, że normalnie człowiekowi nie można było uzdrowić. Ludzie o tym wiedzieli. Taka była tradycja żydowska. Ale wiedzieli, że Bogu można to zrobić. Bóg mógł uzdrawiać w szabat. Powiem więcej. Właśnie szczególnie w ten dzień żydowy. Bo był to dzień, w którym Pan swoje oblicze kierował po człowiekowi i Pan właśnie w ten dzień działał. Szczególnie działał. Więc zadam pytanie, kiedy czytamy Ewangelię, dlaczego Jezus właśnie prawie za każdym razem uzdrawiał w szabat? Nie zadawaliście sobie tego pytania? Myślę, że odpowiedź się nasuwa sama. Jeszcze raz powiem. Była taka zasada, że człowiek nie mógł uzdrawiać szabat. Ale Bóg właśnie szczególnie w szabat uzdrawiał. Działał. Okazywał swoją łaskę, swoją moc w dzień szabatu. I dlatego Jezus mówi dalej: mój ojciec działa aż dotąd i ja działam. I to było odpowiedź na zarzut, że Jezus uczynił to w szabat. Mówi, ojciec mu działa, bo jemu wolno, to robi w dzień szabatu, bo jest Bogiem i ja działam. Czyli co Jezus mówi, kim ja jestem? Jak się przedstawia? Dzień dobry. Oni powinni to zrozumieć. Te słowa powinny do nich trafić. Ale co oni powiedzieli na to? Oni to zrozumieli, co Jezus powiedział, bo powiedzieli tak. Dlatego Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko łamał szabat, ale mówił, że Bóg jest jego ojciec, czyniąc się kim? Równym Bogu. Przez tą sytuację właśnie, że czyni to w szabat. Tylko Bóg mógł robić w szabat. Jezus właśnie w szabat wszędzie uzdrawia, ukazuje kim jest. A ci przywódcy, nawet chcieć to zrozumieć, przyjrzeć się temu, to zatwardzają swoje serce. Tylko ich interesują uczynki zakonu. Nasza tradycja, aby one były tylko przestrzegane. Teraz wróćmy do początku. Mamy święto w Jerozolimie. Pielgrzymi przybywają do Jerozolimy, idą do owiec, aby wybrać tą najlepszą sztukę, tą najlepszą z najlepszych, tego mojego baranka, aby złożyć w ofierze Panu, aby nie stać w świątyni z pustymi rękoma przed Panem. I każdy pielgrzym się udaje w tym kierunku. Przy owcach jest sadzawka, zwana Betesda, mająca 5 krużgałków, gdzie byli chorzy, chromi, którzy czekali na uzdrowienie. Jest pewien kontrast między tymi dwoma obrazami, ponieważ mamy te owce bez skazy, bez mazy. Jest harmider, każdy wybiera tego swojego najładniejszego, najwspanialszego baranka. Jest sadzawka Betesda, gdzie są same baranki, wskazą, zmazą, same najgorsze, beznadziejne. Jest tam jedna owca, która jest szczególnie dotknięta, która ma szczególnie wskazę, która jest niepełna, która brakuje jej czegoś. To jest człowiek niepełny, to jest człowiek pełny wad. Jezus ma takiego zwracania. Przychodzi do niego. Nawet takiemu człowiekowi brakowało bliskich. Bardziej opuszczony, odrzucony, samotny. Może stanąć, może się tym stanąć. Przed obliczem Pana oddać chwałę. A Jezus co robi? Nie idzie do tych owiec. Pięknie. Ale idzie do tych najgorszych i wybiera z nich tą, która jest najbardziej potrzebująca. Najbardziej cierpiąca. To nie dlatego, że nie chciał nic zrobić, ale chce pokazać Tobie i mi przez tą sytuację, że Jezus przychodzi do Ciebie osobiście. On nie przychodzi tak, wiecie, do wszystkich naraz, chociaż też tak może przyjść, ale On indywidualnie podchodzi do Ciebie. Przychodzi do Ciebie, aby Ci pomóc, aby Cię uzdrowić. I On sprawia, że jesteś przywrócony do tego właściwego stanu. Stajesz się kompletny, stajesz się pełny, bez skazy, bez mazy, dzięki Jezusowi. Na świadectwo właśnie, że teraz Bóg działa. Że teraz On działa, bo jest dzień szabatu. Jest nie tylko przywrócenie do zdrowia, nie tylko sprawienie, że człowiek się staje pełnym, wartościowym, całkowicie zdrowym, ale przywraca go do relacji z Ojcem. Czytamy, że Jezus znalazł go w świątyni. Powiedział mu, nie grzesz więcej, pozostań w tej relacji, bo jeśli to odrzucisz, zostaniesz całkowicie odrzucony, a to jest gorsze od choroby, którą miałeś. Nie ma już nic innego gorszego. Kochany bracie, kochana siostra, nie myśl sobie, w jaki sposób Jezus chce Cię zrobić. W jaki sposób chce uczynić Ciebie pełnym. W jaki sposób Twój problem będzie rozwiązany. Możesz widzieć tylko tą wodę, która się poruszy. I jak się poruszy, to ja wskoczę i problem będzie mój załatwiony. Dlaczego tak myślisz? Dlatego, że inni tak robią. Dlatego, że inni wchodzą do tej wody i mają ten problem załatwiony. I nic nie widzisz tylko w ten sposób. W jaki sposób Bóg mi pomoże? W jaki sposób jest z nami rozwiązany? A ty wcale nie wiesz, że Jezus do ciebie przychodzi i pyta ciebie, czy chcesz być zdrowy. Czy chcesz być pełny, czy chcesz doświadczyć mojego działania, czy chcesz doświadczyć mojego uzdrowienia. Ja do ciebie przychodzę. Ja zwracam na ciebie uwagę, na tego baranka niepełnego. Jezus wie, co jest w twoim życiu, co powoduje, że jesteś niepełny. On wie, co jest w twoim życiu nie tak. On wie. Nie musisz udawać, nie musisz myśleć, bo Jezus wie. Dlatego, że jest szabat. Wiecie, jeszcze jedna fajna sprawa. Żydzi mówią, że w ten dzień, który Jezus przybył do Jerozolimy, to był dzień Pięćdziesiątnicy. Było święto Pięćdziesiątnicy, szabat. Dlaczego tak jest? Dlatego, że mimo, że ta informacja nie jest podana, jeśli ktoś jest Żydem, obliczy sobie kalendarz, pewne wydarzenia, święta, wie, że on raczej tego święta nie mogło być. To nam jeszcze coś mówi dodatkowo. Dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy Pan działa, kiedy Duch Święty spuje, kiedy to Jezus działa, kiedy to Jezus przychodzi do Ciebie. Właśnie to jest to, że Ty myślisz sobie, w jaki sposób Jezus zrobi tą sprawę, to załatwi ten mój temat. Pewnie w taki sposób rozwiąże, nie wiem, zmienię pracę, będzie rozwiązany problem, czekam na tą zmianę. Ale wcale może tak nie być. Jezus przychodzi do Ciebie z rozwiązaniem. Pozwól mu. Bo On chce szczególnie Ciebie dzisiaj wysłuchać. On szczególnie Ciebie, dokładnie osobiście do Ciebie przychodzi. Chce na to zwrócić uwagę. Kiedy przychodzi, wystarczy, że powie, wstań we swojej ręce i chodź. Nie jest to, że Jezus wziął go i wrzucił go do tej sadzawki. Pomógł go zrobić. Jezus ma całkowicie swój plan. Swój plan działania. Swój plan rozwiązania tego problemu. Bo On chce Ciebie przywrócić. Przywrócić do relacji. Do relacji z sobą. Do relacji z Ojcem. I chce działać w Twoim życiu. Moi drodzy, poprzez tą historię chciałbym, abyśmy zobaczyli, kim Jezus jest. To, co Panie tydzień temu, że nie tylko jest tym człowiekiem, który działał kiedyś tam w Izraelu, a nie z Bogiem. Niektórzy mieli z tym problem. Nie chcieli tego zaakceptować. Ja to dzisiaj akceptuję. Jezus jest Bogiem. Jezus jest Panem. Jezus jest w stanie nasze życie zmienić i sprawić, że ono zostanie przywrócone do takiego stanu, jaki On chce widzieć. Czy zaufasz mu dzisiaj? Czy zaufasz, że On patrzy na Ciebie, na swoją owcę i przychodzi do Ciebie, aby Cię uzdrowić, aby się uraczyć, aby dać ci nowe życie, nową perspektywę. Nie patrz się na innych, nie oglądaj się, że tamten był zrobiony, tamten nie był, tamten ma rozwiązany problem, a ja jeszcze czekam. I skupiasz się na jakimś innym. Jezus przychodzi do ciebie. Przychodzi do ciebie osobiście, aby ci usłyszeć, aby udźwignąć, aby dać ci nowe życie. Czy przyjmiesz jego rękę? Chwała Jezusowi!
Amen!
Amen. Dlatego powstajmy, moi drodzy.